Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, wielkie święto dzisiaj Piotra i Pawła. No, wszyscy myślimy o naszych solenizantach, a szczególnie o tych, z którymi jesteśmy bardzo związani. Ja pozdrawiam dzisiaj przede wszystkim dwóch ojców Piotrów, ojca Piotra Andrukiewicza i ojca Piotra Detlafa, z którymi współpracowaliśmy, jak również i Pawłów, wszystkich tych, którzy są z nami związani, a więc ksiądz biskup Paweł Socha i ksiądz Paweł Stachecki, z którym współpracowaliśmy również na rekolekcjach. Nie sposób wszystkich Piotrów i Pawłów wymienić, a więc wszystkim tym, którzy dzisiaj obchodzą swoje imieniny, życzymy, by dobry Bóg błogosławił i wspierał i dodawał siły do służenia tym, dla których zostali powołani. Proszę Państwa, w naszych sytuacji, w sprawach rolniczych można by bardzo wiele mówić, dlatego że wiele rzeczy w tej chwili się zmienia. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, cieszymy się z tego, że są urodzaje, że są piękne rzepaki, że buraki cukrowe również przyrastają, że zboża pięknie zaczynają już plonować. Jest ta radość, tylko jest i również ten smutek, że mówią niektórzy rolnicy, że bardzo będzie duży urodzaj. I czy przypadkowo to znowu nie będzie tak, że nie będzie jak możliwości zagospodarowania tego, co Pan Bóg dał. A z tych naszych spraw, proszę Państwa, duszpasterskich, to przede wszystkim radość. Radość, bo rusza kolejna pielgrzymka rolników diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Jest z nami ksiądz Paweł Mydłowski. Bardzo serdecznie prosimy o informację o pielgrzymce rolników do Matki Bożej do Częstochowy, tak jak już corocznie ta pielgrzymka idzie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie pana dyrektora, redaktora, wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny jest możliwość na antenie Radia Maryja przedstawić chociaż pokrótce pielgrzymkę pieszą, która swymi korzeniami już sięga 31 lat wstecz na bazie rolników indywidualnych. Ruszaliśmy dawno, dawno temu z Klenicy, dzisiaj z Otynia, koło Zielonej Góry, aby chwalić Pana Boga w pięknie stworzenia, spotykać drugiego człowieka, a przede wszystkim modlić się za wieś polską, za wszystkich rolników, za wszystkie ich sprawy, trudności, problemy, z którymi też na co dzień się spotykają.
Proszę księdza, ta pielgrzymka idzie jaką trasą?
Trasa jest ponad 300-kilometrowa. Zawiera w sobie wiele przepięknych miejscowości, zarówno wiosek, jak i miast polskich. To jest Otyń, Sława, Góra Śląska, Wąsosz, Żmigród, Bodzanowice, Bogacica, Oleśnica, Olesno, aż do Truskolas, aż do Truskolas i z Truskolas wychodzimy ostatniego dnia do Częstochowy.
Rozpoczynacie pielgrzymkę?
2 lipca, jak co roku, trasa 11 dni. W Otyniu rozpoczynamy. Ksiądz biskup Paweł Socha będzie nas w tym roku wyprowadzał.
Proszę księdza, co roku oprócz tych, którzy uczestniczą, również są tak zwani duchowi uczestnicy. Czy w tym roku również?
Tak, tak. Jest bardzo wielu już zgłoszonych duchowych pielgrzymów, między innymi ze Szprotawy, w której obecnie pracuję i którą bardzo serdecznie pozdrawiam, z Otynia, z Nowej Soli, z parafii Lubięcin, z parafii Zawada. Kilkanaście osób z Gorzowa Wielkopolskiego też się zapowiedziało, z Zielonej Góry, więc ta modlitwa praktycznie płynie z każdego zakątku naszej diecezji.
A z Polski gdzie ewentualnie można zgłaszać, do kogo można zgłaszać duchowe wspieranie pielgrzymki?
Duchowe wspieranie pielgrzymki można zgłaszać poprzez naszą stronę internetową, która już od ponad pół roku działa. Strona internetowa jest następująca: www.duszpasterstworolnikow.com, bez polskich znaków, Duszpasterstwo Rolników.
COM, rozumiem, tak?
Tak, tak, COM.
Proszę księdza, bardzo serdecznie dziękujemy. Będziemy oczywiście nadsłuchiwać i będziemy uczestniczyć, wspierać was bardzo serdecznie. Życzymy księdzu z okazji imienin wielu łask Bożych, a całej pielgrzymce, aby to działanie, które podejmujecie, te wszystkie sprawy, które niesiecie do Matki Bożej Częstochowskiej, zostały przez nią przyjęte, a przez was omodlone. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Bóg zapłać również.
Bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę państwa, ta pielgrzymka jako pielgrzymka Duszpasterstwa Rolników została pomyślana przez ludzi związanych właśnie z Duszpasterstwem Rolników diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Pamiętam pana Edwarda Lipsa, pamiętam księdza Jankiewicza, pamiętam wszystkich tych, którzy tą pielgrzymkę bardzo mocno wspierali i chcieli, aby rolnicy mieli swoją taką pielgrzymkę. W niej również uczestniczył swego czasu ksiądz biskup Roman Andrzejewski. A proszę państwa, z tych naszych spraw jest jeszcze jedna rzecz. W przyszłą niedzielę, 6 w Siercach, Solidarność Rolników chce upamiętnić swoje znaczenie i swoje działanie. Dlatego poprosiłem pana Boruca, aby zaprosił wszystkich tych, którzy by chcieli wziąć udział w tej pięknej uroczystości. Witamy serdecznie na antenie Radia Maria. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam pana Michała, witam wszystkich rolników, przede wszystkim z dawnego województwa siedleckiego, ale szerzej w tej chwili już województwa mazowieckiego, a również i z całego kraju.
Witam serdecznie. Prosimy bardzo, panie. Halo?
Tak, no była chwila przerwy. Oczywiście, tak jak zostało wspomniane, w przyszłą niedzielę, 6 lipca, mamy tę, że tak powiem, sposobność odsłonięcia i poświęcenia pomnika upamiętniającego pierwszy demokratycznie wyłoniony zarząd Solidarności Rolników w 1981 roku. To jest jedna z przyczyn, dla którego spotykamy się za tydzień, ale również 25 lat funkcjonowania nas niby w wolnej Polsce. To też jest jakby przyczyna do tego, by się przez moment nad naszym działaniem zatrzymać, pochylić i zastanowić, czy idziemy we właściwym kierunku. Program naszego spotkania w przyszłą niedzielę jest w skrócie następujący. Spotykamy się o godzinie 11:30 w katedrze siedleckiej, by uczestniczyć we mszy świętej sprawowanej przez naszego księdza biskupa ordynariusza Kazimierza Gurdę, by następnie udać się ulicą Kochanowskiego, Piłsudskiego i na plac tysiąclecia, na właściwe miejsce uroczystości. Te trzy miejsca, w których będziemy się przez chwilę zatrzymywać, będą upamiętniać pewne wydarzenia z działalności naszego związku, gdzie właśnie przez moment chcemy w skupieniu i w zadumie o tamtych czasach, wspominać naszych kolegów, tych, którzy już odeszli i tych, którzy jeszcze pośród nas są.
Serdecznie dziękuję za tę informację. Mam nadzieję, że sporo ludzi się wybierze. Również chcę powiedzieć, że jest tu obecny ojciec Grzegorz, że również będziemy mieli możliwość, ja będę mógł stamtąd przeprowadzić audycję, a również będzie pan Adam Ślusarski, który nagra tą uroczystość. Jesteśmy bardzo wdzięczni ojcu Grzegorzowi za tą pomoc.
Bardzo dziękujemy, że panowie się angażują, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby o tych uroczystościach też coś powiedzieć i tak jak pan Michał powiedział, nadać bezpośrednio audycję z Siedlec.
Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, w takim układzie do zobaczenia i do spotkania w Siedlcach za tydzień.
Bóg zapłać. Proszę państwa, to tak z tych, jeszcze pan Chnurowski mnie prosił, żeby poinformować, że gdyby jacyś studenci chcieli ewentualnie przyjechać do niego na wczasy czy na odpoczynek, to jego dom jest otwarty. Oczywiście informacja o tym będzie tutaj w recepcji, w jaki sposób się kontaktować. Panu Chnurowskiemu życzę przede wszystkim zdrowia, bo słyszałem, że jest w szpitalu i że wiele takich różnych trudnych spraw przechodzi. Życzymy mu, żeby jednak wrócił do zdrowia i żeby w dalszym ciągu był sprawny. A proszę państwa, to tyle z tych takich informacyjnych rzeczy. Proszę państwa, tydzień temu w czasie audycji rolniczej obecni tutaj nasi goście, pan Antoni Grzebisz, którego serdecznie witam. Szczęść Boże, panie Antoni.
Szczęść Boże.
Pan Zbigniew Gała. Szczęść Boże, panu.
Szczęść Boże.
Zwrócili uwagę na sprawy związane z trudną sytuacją rolników hodujących bydło pasowe w związku z procedowaniem ustawy tak zwanej o uboju rytualnym, bo tak się o niej mówi publicznie, i zdziwieni, że w kraju, w którym mówi się o równych dopłatach, w kraju, w którym się próbuje dorównywać Unii Europejskiej, rolnikom w Unii Europejskiej, takim czy innym sposobem próbuje się ograniczyć i unicestwić ludzi, którzy pracują po to, żeby na tym zarobić i żeby to bydło, które zostało wprowadzone przez specjalne dopłaty w Unii Europejskiej, żeby to bydło można było hodować i sprzedawać na te rynki, które przez tyle lat dobrze służyły polskim rolnikom. Panie Antoni, może parę słów krótkiego wprowadzenia. Dlaczego z takim żalem pan tydzień temu mówił na ten temat, że ta sprawa jest taka bolesna dla polskiej wsi?
Sprawa jest bolesna dla polskiej wsi, bo jeżeli się ogranicza możliwość zarabiania po prostu z tytułu opłacalności produkcji, no to rolników wskazuje się jeszcze bardziej na życie z dopłat, a nie chyba to powinno być sensem gospodarowania, żeby tylko dopłaty utrzymywały nas przy istnieniu. Istotą silnych gospodarstw jest produkcja oraz życie z produkcji.
Z uczciwej pracy,
z opłacalności produkcji i ograniczanie tych możliwości, no to jest jednocześnie skazywanie nas na socjalne bytowanie, a nie na bytowanie produkcyjne i rozwój gospodarstw. Kierunek mięsny hodowli bydła jest bardzo ważną dziedziną i był bardzo taką dotychczas silną dziedziną w gospodarstwach, i to, że ponad rok temu została uchwalona ustawa zakazująca uboju rytualnego, no to był bardzo silny cios. I wobec tego jako rolnicy zrzeszeni w izbach rolniczych, to izby rolnicze podjęły taką procedurę tutaj projektu obywatelskiego, zbieranie podpisów. I
130 tysięcy podpisów podobno przyjętych, to było ponad 140.
Było 140 tysięcy podpisów, 130 przeliczonych i można powiedzieć, że dość sprawnie zostało to zrobione przez izby rolnicze w terenie. Też żeśmy jako członkowie izby rolniczej w Gostyniu tutaj uczestniczyli w tym przedsięwzięciu. Później ustawa została skierowana do marszałka Sejmu i pani marszałek ją poddała pod procedowanie w dniu, tam pod koniec maja bodajże było pierwsze czytanie. jesteśmy po pierwszym czytaniu tejże ustawy, no i już padły wnioski o odrzucenie tej ustawy w pierwszym czytaniu.
Czyli w dalszym ciągu Sejm proceduje tak, jak procedował przy tej ustawie zakazując tego uboju. Natomiast na co panowie w tym momencie liczycie, że można zmienić jeszcze myślenie Parlamentu Europejskiego, Parlamentu Polskiego?
No tu akurat jest to w naszych rękach i dziwi to, że własnymi rękami tutaj ograniczamy możliwości rozwoju gospodarczego w Polsce. Rolnictwo ma wiele różnych problemów. Akurat kierunek produkcyjny bydła dotychczas był taką stabilną i wzrostową produkcją, co do skali produkcji, jak też co do opłacalności produkcji i dobre, wiarygodne rynki zbytu.
No, oprócz tego jeszcze rolniczo bardzo, bardzo, bardzo potrzebne, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, że to hodowla bydła.
No, względy środowiskowe też są przecież ważne, bo każda hodowla zwierzęca, w tym wypadku hodowla bydła mięsnego, no to jest również produkcja obornika, substancji organicznej, to jest poprawa warunków agrotechnicznych gleby. Mamy w Polsce do czynienia z ubytkiem substancji organicznej, także tutaj kwestie takie jeszcze wzmacniania roli, tam znaczenia wartości ziemi też jest przecież istotne, chociaż no wiadomo, że no nie dla obornika się hoduje bydło, tylko dla pieniędzy, ale też to wspomagało produkcję roślinną poprzez rozwój produkcji zwierzęcej i ograniczanie tego jest moim zdaniem głupotą, szczególnie w obliczu ostatnich zdarzeń, jakie od ponad pół roku mamy do czynienia związane z afrykańskim pomorem, sytuacją na Ukrainie, z całym blokowaniem możliwości naszych eksportowych, jeśli chodzi o wieprzowinę. No to załatwimy, mówiąc kolokwialnie, kolejną gałąź gospodarki. Jednocześnie będziemy współczuć rolnikom, jak to ciężko jest na wsi.
To znaczy, możemy współczuć rolnikom, jak to ciężko jest na wsi, natomiast mądrość polityczna polega na tym, żeby nie wspierać tych krajów, które dzięki temu będą jeszcze więcej mogły zarabiać i niszczyć polskie rolnictwo, bo przecież takie kraje jak Francja czy Niemcy, które no, bardzo dużo.
My zwalniamy rynek, na którym mieliśmy bardzo taką dobrą pozycję. Zwalniamy rynek dla innych konkurentów, bo wiadomo, że przecież gospodarka nie znosi próżni. Jeżeli my z własnej woli to robimy na własne życzenie, no to jest rzecz absurdalna. Ja mam nadzieję, że tym razem ten projekt, który ma wymiar takiego projektu obywatelskiego, nie będzie postrzegany stricte politycznie, jak to było wcześniej. Że tutaj głos rozsądku takiego gospodarczego zwycięży nad nazwę to histerią jakąś.
No wie pan, tej histerii w tym Sejmie, jak już po milionie podpisów Sejm nie procedował, to 130 tysięcy podpisów, to podejrzewam, że to nie jest akurat argument, który w tym Sejmie może przeważyć, tym bardziej, że po ostatnim głosowaniu nad wotum zaufania mieliśmy pokaz jednoznaczny i czemu to wszystkiemu służy. Proszę państwa, ja zaprosiłem dzisiaj pana doktora Wojciecha Wasiewicza, lekarza weterynarii, doktora weterynarii w zasadzie, tak, dobrze mówię, który był na jednej z audycji naszych i wtedy właśnie wstępnie już rozmawialiśmy na ten temat. Panie doktorze, z punktu widzenia lekarza weterynarii, z punktu widzenia całej fizjologii, co znaczy sprawa tego uboju rytualnego i dlaczego on budzi tyle kontrowersji i się mówi o tym, że to jest barbarzyństwo i pewne rzeczy, które nie do końca są dla wszystkich zrozumiałe?
Chodzi o ubój rytualny, który również nazywany jest ubojem religijnym. Dotyczy on do wyznawców dwóch religii, judaizmu i religii muzułmańskiej. ten ubój odbywa się przede wszystkim wyłącznie dla tych grup wyznaniowych i dotyczy bydła i drobiu. Dla zwierząt, które są pozyskiwane dla mięsa, dla zwierząt rzeźnych, gospodarskich, do produkcji mięsa. Jak to z tym ubojem, czym on się różni od normalnego uboju? No bo trzeba zdawać sobie sprawę, że ubój, sam ubój zwierząt to jest właściwie jeden z etapów procesu produkcyjnego, który prowadzi też z żywego zwierzęcia do tuszy, która już jest początkiem produkcji mięsa. Jak to było, jak on długo, od kiedy on jest stosowany? Właściwie od wielu wieków te religie stosują ubój religijny, który charakteryzuje się tym, że musi być on przeprowadzony bez ogłuszania, czyli zniesienia świadomości. Natomiast jak to było w Polsce w dawnych, od początku? W 1264 roku przywilej kaliski ustanowił Bolesław Pobożny, który dał prawo Żydom produkcji mięsa, dał prawo do uboju rytualnego na potrzeby gmin żydowskich. Również Kazimierz Wielki w 1664 roku przeniósł to prawo dla terytorium całej ówczesnej Polski. I właściwie ten ubój trwał do końca 2012 roku.
W Polsce.
W innych państwach, w państwach Unii Europejskiej praktycznie nadal jest stosowany bezpośrednio w 25 krajach Unii Europejskiej na 28 i jest to dopuszczone.
To znaczy jest dyrektywa unijna, która dopuszcza ubój rytualny w państwach Unii Europejskiej.
W tej chwili to nie dyrektywa, to jest rozporządzenie Komisji z 2009 roku, 1099, która w artykule 4 dopuszcza ubój religijny, czyli ubój bez ogłuszania dla celów religijnych. Na czym polega ta fizjologia uboju? Czym się różni z innym ubojem w cyklu produkcyjnym? Normalny ubój niereligijny odbywa się w ten sposób, że jednym z etapów jest ogłuszenie zwierzęcia, czyli unieruchomienie, ogłuszenie i skrwawienie. Skrwawienie jest przez otworzenie jednego z naczyń krwionośnych. Natomiast w przypadku uboju religijnego, oprócz modlitwy tego szechity, który dokonuje uboju, również konieczny jest zakaz wykonania uboju, ogłuszenia.
Panie doktorze, to są bardzo duże, poważne szczegóły. Rozumiem, że różnica w zasadzie polega tylko na tym, że tutaj świadomie, a tutaj częściowo nieświadomie.
To nie do końca tak jest, bo jeżeli przy ogłuszeniu rzeczywiście ta świadomość jest ograniczona, z tym, że przy tym ogłuszeniu to są właściwie przy bydle dwie metody ogłuszania. Metoda mechaniczna przez penetrację trzpienia do mózgu i metoda elektryczna, która powoduje epilepsję. Natomiast metoda mechaniczna powoduje okaleczenie zwierzęcia. A ubój jako taki dopiero następuje przez skrwawienie. Natomiast przy uboju rytualnym nie robi się ogłuszenia, natomiast wykonane jest otwarcie naczyń nagłe. Otwarcie jest sześć naczyń od strony serca i sześć naczyń od strony mózgu. Wobec tego bardzo szybko w ciągu 8-10 sekund następuje omdlenie zwierzęcia i utrata świadomości. Ponieważ te 8-10 sekund przynajmniej około 40-50% krwi zwierzęcia wypływa na zewnątrz. Przy takim spadku ciśnienia i przy takiej anemizacji mózgu nie ma świadomości.
Rozumiem, panie doktorze, rozumiem, że to są już techniczne rzeczy, które są, no powiedziałbym, bardzo obrazowo przez pana przedstawione. Jakie pana zdaniem są dalsze działania? Bo pan mówił, że do 2012 roku w zasadzie w Polsce była możliwość uboju rytualnego. Co takiego się stało, że ta sprawa zaczęła być takim bardzo ważnym punktem, nie tylko gospodarczym, ale i politycznym?
Te regulacje prawne są dosyć tutaj wyjątkowo skomplikowane, bo tu są spory i prawników, i już w tej chwili ministrów, że z których jeden minister stwierdza, że ubój jest zakazany w Polsce, inny minister twierdzi, że nie ma takiego zakazu. Tego samego rządu. Jeżeli chodzi o te regulacje prawne, to podstawowym akt, jeszcze jak nie byliśmy w Unii Europejskiej, w 1997 roku wydano ustawę o ochronie zwierząt, która dopuszczała ubój rytualny na zasadzie wyjątku do celów religijnych. Natomiast dokonano w 2002 roku poprawki tej ustawy i powstał artykuł 34 ustęp 1 tej ustawy, który zakazał uboju przed wcześniejszym zniesieniem świadomości zwierzęcia. W 2004 roku znowuż rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi przywrócono ubój rytualny. I to trwało do 2012 roku. Fakt, że to rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi nie miało właściwej delegacji ustawowej i prokurator generalny zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego to rozporządzenie. Trybunał Konstytucyjny dał 3 miesiące czasu na uregulowanie tej sprawy, żeby zgodnie z prawem, żeby był akt prawny. No, ale resort rolnictwa nie zrobił tego w 2012 roku i mając na względzie, że od 1 stycznia 2013 roku zacznie obowiązywać, bo ono weszło wcześniej, w 2009 roku, a zaczęło obowiązywać 1 stycznia 2013 roku, rozporządzenie komisji, która dopuszcza w artykule 4 ubój religijny czy rytualny do celów religijnych.
No tak, ale minister polski dał informację do Brukseli, tak, że w Polsce jest zakaz.
No właśnie, 27 grudnia dał wiceminister rolnictwa taką informację do Brukseli, no i właściwie skomplikował sprawę. No i ten sam minister później przedkładał w rządowym projekt ustawy zmieniające ustawę o ochronie zwierząt. I sytuacja jest dziwna, bo rozporządzenie unijne, które ma wyższą rangę niż ustawa o ochronie zwierząt w Polsce i obowiązuje bezpośrednio wszystkich obywateli Unii Europejskiej i wszystkie organizacje, no nie jest stosowane.
Nie
no
może być stosowane, bo Unia Europejska przyjęła zakaz.
No, przyjęła pewnie zakaz, tylko należałoby wyjaśnić, czy rzeczywiście ten zakaz jest, czy nie. te organizacje religijne zwróciły się do, i zresztą i sąd zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego ostateczną wykładnię. No ale tej wykładni póki co jest już ponad rok i nie ma. I kiedy ona będzie, nie wiadomo
po
do końca.
Po następnych wyborach może. Boże. Pan Antoni, bardzo proszę.
W związku z tym zagmatwaniem prawnym została skarga do Komisji Europejskiej na niewykonywanie przez Polskę tego rozporządzenia. No ale powiedzmy machina biurokratyczna jest długotrwała i tutaj ta ścieżka projektu obywatelskiego no, wydaje się drogą taką najkrótszą w tym całym bałaganie prawnym do przywrócenia możliwości właśnie stosowania uboju rytualnego.
Proszę panów, sprawa uboju rytualnego w Sejmie jest sprawą, powiedziałbym, bardzo trudną do załatwienia, dlatego że posłowie głosują zgodnie ze swoim sumieniem. Co prawda szkoda, że nie głosowali przy ustawie o ochronie życia poczętego, też zgodnie ze swoim sumieniem, tylko tak jak kluby kazały. Natomiast w tej chwili jest, tak jak było powiedziane, propozycja odrzucenia tego waszego projektu popartego 130 tysiącami podpisów w pierwszym czytaniu. Co takiego się stało, że Parlament Polski no, nie przyjmuje do wiadomości rozporządzeń unijnych?
Można powiedzieć, że trzeba tutaj się samemu zastanowić, dlaczego my w tej, przecież my nie jesteśmy państwem, które jest mocno bogate i może sobie na wszystko pozwolić. My, mając jakiekolwiek możliwości tutaj rozwoju gospodarczego, a w tym aspekcie one były i zostały zatracone, to trzeba z nich korzystać. Dodatkowo się teraz sytuacja skomplikowała, jeśli chodzi o rynki wschodnie. Także sam zachodzę w głowę, dlaczego ta sprawa jest przedmiotem aż takich kontrowersji, kiedy powinna być przedmiotem tu zatroskania i rozsądku gospodarczego przede wszystkim. Kwestia miejsc pracy, dochodów rolników, pracowników, całej tej powiedzmy kooperatywnej kolejności, jaka wynika z tego tutaj gospodarczego procesu.
Z punktu widzenia gospodarczego tak, natomiast z punktu widzenia politycznego poprzednia ustawa, która została przez Sejm wprowadziła zakaz uboju religijnego czy rytualnego, bardzo mocno była wspierana przez PSL. I to PSL jak gdyby potem mówił, że to z winy PiS-u ta ustawa nie weszła. Teraz była taka okazja, piękna okazja do tego, że PSL przy wotum zaufania mógł, gdyby chciał tą ustawę przeprowadzić, uzyskać zgodę Platformy, bo przecież to Platforma w zasadzie, nie głosując tak, jak obowiązuje, powiedzmy, koalicja, tylko głosuje tak, jak chce, doprowadziła do tego, że ta ustawa została uchwalona w takim kształcie, w jakim była. Panie Zbigniewie, jak pan na tą sprawę patrzy i czy nie uważa pan, że jednak jest to rozgrywka polityczna, a nie dbanie o interesy polskiej wsi i rozwój polskiej wsi?
Z całą pewnością ma pan rację, panie redaktorze. Wyjął mi tam pan to z ust. Koalicja może wszystko. Ostatnie głosowanie nad wotum zaufania dla rządu. Jednomyślne kwiaty, uściski, oklaski, gratulacje. Pytanie, dlaczego nie można tego było zrobić akurat w kwestii uboju gospodarczego? Odpowiedź wydaje mi się prosta. Tutaj po usłyszeniu bardzo cennych informacji od pana doktora słyszę, że mimo iż wszyscy, dzisiaj sobie powiedzą posłowie PSL-u, głosowali za ubojem gospodarczym, to jest tak zwane drugie dno.
Religijnym.
Tak. Rytualnym. Przepraszam, rytualnym, religijnym. Że jest tak zwane drugie dno, bo okazuje się, że pewne rzeczy popsuli sami ministrowie czy wiceministrowie tego rządu. W 2012 roku, czy wcześniej, czy w 2013 później, porobili takie błędy, później nie potrafili czy nie mogli, czy nie chcieli odkręcić, że później już musieli tak głosować, jak głosowali. I głosowali w sumie, głosowali dobrze. Do PO to praktycznie człowiek nawet się nie potrafi odnieść. SLD głosują tak, jak im pasuje. Część posłów głosowała tak, część tak. Odnośnie Palikota, to ruchu Palikota, czy teraz jakoś inaczej się nazywa, oni traktują troszeczkę wszystko ad hoc, odwrotnie robią. Okazuje się, że człowiek dla nich znaczy nic. Z człowieka robią zwierzęcie, a ze zwierzęta uczłowieczają. I już Pan Bóg powiedział, czyńcie sobie ziemię poddaną i tak musimy robić, dostosować się do tych warunków. Ale powiem jeszcze jedno, no największy żal mam dla partii, z którą praktycznie jako jedyna, która powiedzmy mogę na nią głosować, czy jest mi bliska, jest to PiS. PiS, który cały czas uzyskuje bardzo dobre wyniki w środowiskach wiejskich, małomiasteczkowych, gdzie ci ludzie żyją właśnie dzięki takiej ustawie, która dopuszczałaby i zwiększała im opłacalność, jaką jest ustawa dopuszczająca ubój rytualny, głosują przeciwko. Tylko bardzo nieliczni, to na palcach jednej ręki można pokazać posłów, którzy głosowali tak, jak powinni. I pytam się, dlaczego nie przyjmują argumentów rolników, takich jak my, drobnych rolników, którzy na nich głosują. Dzięki nam, panowie, zasiadacie w parlamencie. Ja bym miał pytanie, nie wiem, czy przede wszystkim tutaj do pana prezesa, bo przecież to jest główny rządzący, pan Kaczyński, tym powiedzmy systemem, jakim, jak się zmusza, czy robi, doprowadza do tego, żeby było głosowanie, powiedzmy, pod względem dyscyplinarnym. I także...
Mówi pan wolnym głosowaniu.
O wolnym głosowaniu, tak. Że tu, panowie, no jesteśmy z wami, czy byliśmy, jesteśmy i będziemy po tej stronie, bo tam po tej drugiej stronie no to nie można być. I dlaczego nam to utrudniacie? Ja powiem jeszcze tak, że jestem od urodzenia po dzień dzisiejszy związany z gospodarstwem rolnym. I od dziecka widziałem ubój gospodarczy i bydła, i trzody, i drobiu. I mogę tutaj zaświadczyć, że nikt, normalny człowiek, normalny mieszkaniec wsi, normalny rolnik czy rzeźnik nie znęca się nad tymi zwierzętami. Te zwierzęta, powiedzmy, muszą godnie przejść. Po to są hodowane, żeby zabezpieczyć ludziom żywność, żeby świat mógł żyć, żebyśmy wszyscy mogli żyć i one kiedyś muszą umrzeć. I ten system, który pozwala na uśmiercanie religijne, i ten, który do tej pory jest stosowany, on doprowadza do jednego, do uśmiercenia. I to uśmiercenie w jednym przypadku trwa ciut dłużej, w drugim krócej. Tak jak tu doktor powiedział, 8 sekund i świadomość zanika. Także, że proszę zrozumieć, panowie posłowie. I jedno pytanie jeszcze jest, dlaczego Unia zezwala na to? To już była mowa. Unia zezwala. Czemu jesteście, panowie posłowie, tacy nadgorliwi? I dlaczego poprzez wasze decyzje ja jako reprezentant, powiedzmy, średniego gospodarstwa, czy małego i średniego, który produkuje, przepraszam, chowa i odstawia rocznie kilkanaście sztuk bydła, takich jak ja jest dziesiątki, ba, powiedziałbym setki, na 1,5 miliona gospodarstw, to nawet setki gospodarstw, które tyle sztuk bydła odstawiają i którym to opłacalność z dnia na dzień spada.
Panie Zbigniewie, ile mniej więcej w tej chwili, bo tak z tego, co jestem zorientowany, to już cena dosyć mocno spadła i to się mówi, że to nie sprawa rynku, a sprawa pośredników. Czy jakie jest wasze zdanie na ten temat?
To jest sprawa generalnie jedna. Cena bydła rzeźnego spadła poprzez zaniechania uboju religijnego. I to trzeba sobie jasno powiedzieć, że średnio rolnik od wejścia w życie tej ustawy traci na jednej sztuce koło 1,5 tysiąca złotych. Powiem, to jest 2 złote na kilogramie. 2 razy 750 kilo to jest 1500 zł. Wczoraj, w tym tygodniu przyszedł do mnie sąsiad, żeby powiedział, rzućmy okiem, ile te moje bydło może ważyć, bo zgłosił je do sprzedaży. No trafili żeśmy tak ponad 700 kilo. I wczoraj do mnie przyszedł i powiadał, że dostał za nie taką gwarantowaną cenę 5,80 zł za kilogram. Proszę sobie policzyć, to jest razy 700, to jest 4000 zł. Może 4 z hakiem. Wartość cielęcia, żeby zakupić do tuczu, to jest około 1000-1200 zł. Taki osobnik, takie bydło rośnie około 2 lat. Proszę sobie przeliczyć teraz, ile dziesiątek ton, to zależy teraz od liczebności stada, musi przejść przez sprzęt, a przede wszystkim przez ręce tego rolnika, czyli nas. Ile to trzeba obornika się nawyrzucać, naprzywozić kiszonki. No, także,
to są wszystko udowodnione sprawy. Sytuacja moim zdaniem polega jednak na politycznym aspekcie i wygrywania przez PSL tej sytuacji, która w tej chwili zaistniała, że sporo ludzi, którzy decydują o tym, głosują zgodnie z sumieniem, a więc uważają, że to jest no, nie do końca humanitarne. I tak? I wydaje mi się, że to jest ten problem. Nie jest problem waszej racji, bo rację macie. Proszę Państwa, 655-23-55 dla Polski Północnej, 655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Panie doktorze, może pan by chciał coś dopowiedzieć, czekając na rozmowę telefoniczną?
Chciałem powiedzieć tylko tyle, że ani hodowca bydła nie będzie działał w ten sposób, żeby zwierzęciu dostarczać cierpień, bólu i strachu. Tak samo pracownicy zakładów dokonujących uboju, przetwórstwa mięsa, będą też unikać, ponieważ dla nich to by była fizyczna strata ekonomiczna, ponieważ te rzeczy powodują fizjologię mięsa, obniżoną fizjologię mięsa i podniesione pH i powodują stres, no i efekt taki, że uzyska się mniej pieniędzy za to mięso.
Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, proszę.
Janusz Wojciechowski, szczęść Boże, panie redaktorze, szczęść Boże gościom w studio. Janusz Wojciechowski, europoseł.
Witamy pana.
Witam. Słucham audycji. Panie redaktorze, ja doskonale znam problem uboju rytualnego. Od razu mówię, że jestem przeciwny temu, żeby on w Polsce był. I chcę powiedzieć, że sprawa nie jest taka prosta, jak to się wydaje. Więc przede wszystkim trzeba powiedzieć tak, w Polsce spożycie wołowiny to jest, niedawno było 2,5 kg na osobę, w tej chwili jest 1,5 kg na osobę. Średnia w Unii Europejskiej jest 15 kg, więc Polacy jedzą 10 razy mniej wołowiny niż przeciętnie w Europie. Czy dlatego nie jedzą, że jej nie lubią, czy dlatego, że jest za droga? No więc jest za droga niestety. I to
w stosunku do ceny, przepraszam panie pośle, w stosunku do jakich cen za droga?
No w stosunku, nie wiem, do ja nie wiem, czy to można porównać do cen. To na kieszeń Polaka jest za droga. Na kieszeń Polaka. I to nie rolnicy są oczywiście temu winni. Ja nic nie mówię, z pełnym szacunkiem doskonale rozumiem problem rolników. Ale jest pytanie. Został wprowadzony zakaz uboju rytualnego. Spadły ceny u rolników, a czy spadły ceny w sklepach? Czy spadły ceny wołowiny w polskich sklepach? Otóż nie spadły i ja myślę, że ta sytuacja jest cynicznie wykorzystywana przez koncerny mięsne po to, żeby zbić cenę rolnikom i odnieść na tym większe zyski. Eksport z Polski wcale nie spadł. Wcale nie spadł. Więcej eksportujemy na rynki Unii Europejskiej. Te trudności na rynkach Bliskiego Wschodu, zwłaszcza na rynku tureckim, spowodowane są wcale nie zakazem uboju rytualnego, tylko tym, że Turcja wprowadziła cła dla całej Unii Europejskiej. Cła, których wcześniej nie było. I wreszcie mamy, o tym się nie mówi, mamy duży import argentyńskiej, a ostatnio również brazylijskiej wołowiny. Ja idę, słucham radio, jadę samochodem i słucham cały czas reklamy brazylijskiej wołowiny w Polsce. I to są przyczyny trudności rolników na rynku wołowiny. Ja chcę powiedzieć, że gdybyśmy wykorzystali ten atut, że Polska jest krajem bez uboju rytualnego, to moglibyśmy znakomicie sprzedawać w przyszłości naszą wołowinę właśnie jako niepochodzącą z uboju rytualnego i to będzie atut Polski.
Ale panie pośle, przepraszam, panie pośle.
Obciążenie.
Panie pośle, przepraszam bardzo, ja rozumiem, że pan na samym początku powiedział, jakie jest pana podejście do tego, także rozumiem, że pan chce w tej materii tą sprawę przedstawić. Natomiast no, niekoniecznie sprawa, że ubój rytualny to jest powszechna rzecz. To nie jest aż, panie doktorze, aż taka duża ilość, prawda? To jest jakiś tam procent tylko, jeżeli chodzi o ubój. Natomiast pan Antoniasz chciał dwa słowa dopowiedzieć. Bardzo proszę.
No tak, ja rozumiem, że pana posła stać na straty gospodarcze, czy narażanie Polski na straty gospodarcze. Mnie jako rolnika na straty gospodarcze nie stać, skoro tracę 1,5 tysiąca sztuk na jednej sztuce. Tak, zawsze będzie konkurencja, ona będzie raz większa, raz mniejsza. Jeżeli teraz wzrasta import argentyński czy brazylijski, to tym bardziej trzeba dać możliwości eksportowania. To po pierwsze. Po drugie, my mieliśmy bardzo dobre rynki właśnie związane z metodą ubijania zwierząt. Klient płaci, klient wymaga. I te rynki krajów arabskich, Izraela, Turcji, to były rynki, które domagały się tego sposobu uboju i 20 państw w Europie ten sposób uboju hoduje nie, bo tak im się stosuje, nie, bo im się tak podoba, czy też będą tutaj zmieniać przyzwyczajenia konsumenckie, ale takie są realia gospodarcze. Jeżeli chodzi o poziom spożycia wołowiny w Polsce, to jest kwestia przyzwyczajeń konsumenckich. Oczywiście my możemy pracować nad innymi przyzwyczajami konsumenckimi i zdążymy tą dziedzinę do reszty załamać.
Ja tylko jeszcze jedno zdanie, jeśli wolno, panie redaktorze, nie mówmy o przyzwyczajeniu konsumenckim, to jest bieda po prostu w Polsce, powoduje, że spada spożycie zarówno wieprzowiny z 44 na 36 kg spadło, a i wołowiny, po prostu to mięso jest za drogie.
Ale to nie wina rolników, panie pośle.
Konsumenci w Polsce nie domagali się zakazu uboju rytualnego.
Rolnicy są cynicznie oszukiwani w tej sprawie. Rolnicy są cynicznie oszukiwani. To jest wersja oficjalna zakładów mięsnych, którzy wykorzystują tę sytuację. To jest oczywiście problem dla rolników, ale naprawdę zakaz uboju rytualnego nie jest żadną przyczyną trudności. Ja to analizowałem w liczbach, w wszystkie dane ekonomiczne. Eksport z Polski wcale nie spadł.
Nie spadł wolumen eksportu, jeśli chodzi o ilość, ale spadły ceny.
Przeniósł się na rynki zachodniej Europy.
Ale panie pośle, czy Francja, Niemcy mają zakaz uboju rytualnego, czy nie mają?
Mają dopuszczone wyjątki, bo mają duże wspólnoty muzułmańskie na przykład i dla tych wspólnot są dopuszczone wyjątki.
Więc mówimy o wyjątkach.
Ale to oni na tym tracą.
Czy Francja i Niemcy eksportują na nasze rynki? To są nasi konkurenci. W ten sposób oddajemy swoje rynki konkurentom. To jest normalny biznes gospodarczy.
Ja myślę, że tak, że skończmy tą już dyskusję, bo ja rozumiem, że mamy informację, że pan poseł stwierdza, że no, jest to niehumanitarne, dlatego jest przeciw, rozumiem.
Może jeszcze jedną sprawę, no bo pan poseł doskonale zna prawo unijne i rozporządzenie Komisji 1099 nie tylko warunkowo dopuszcza ubój rytualny, ale również w przypadku zakazu tego uboju w danym państwie, w danym kraju, dopuszcza bez ograniczeń przywóz mięsa z uboju rytualnego. Czyli praktycznie tą samą sprawą chcemy zrobić, co zrobiliśmy z gęsiami, prawda, tuczonymi na wątroby. No i nie ma, inni robią i dobrze żyją. My będziemy mieli coraz więcej ograniczeń. I rozumiemy ograniczenia ze strony innych państw, i polityczne, czy inne. Ale żeby
Właśnie posłowie
ograniczali dobrze własną gospodarkę,
ja bym
to jest
chciał
dosyć
podziękować
dziwne.
Panu posłowi bardzo.
Ale jeszcze jedno zdanie tylko, panie redaktorze. Ostatnie zdanie tylko.
Proszę.
Gdybyśmy utrzymali ten zakaz, ja państwu zaręczam, że za niedługi czas polskie mięso, właśnie to bez uboju rytualnego, będzie poszukiwane w Europie
jest
i będzie, będą za nie drożej płacić.
Ale panie pośle, to mięso jest bez uboju rytualnego w Polsce i jakoś na dzień dzisiejszy ceny spadają. Ale dobrze,
to
zostawimy sprawę.
Tak.
Dziękuję panu bardzo za udział w audycji. Dziękuję również tym wszystkim, którzy chcieli się dodzwonić, ale jeszcze mamy jedną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo? Halo?
Prosimy bardzo, jest pani na antenie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Na imię mam Janina, dzwonię z Wyszkowa. Ja wychowałam się na wsi i pamiętam, gdy w mojej rodzinie dokonywano tak teraz zwanego uboju rytualnego. I wiem, jak smakowało to mięso. Mama tak sporządzała, żebyśmy mogli to mięso jeść długo i po pół roku otwarte słoiki były, pachniały świeżynką. Były pyszne. A teraz kupuje się wędliny nawet takie świeże, całkiem zrobione, świeżo po dwóch, trzech dniach od uboju i okazuje się, że już mają taki smak starzyzny. Więc warto byłoby się zastanowić, czy zachowanie krwi w mięsie, właśnie niech specjaliści się zastanowią, czy jak to wpływa na zdrowie całej populacji ludzkiej. Nie tylko tych właśnie osób czy nacji, które właśnie wyznają religię, która jest w jakiś sposób teraz obecnie uprzywilejowana.
Bardzo dziękuję pani Janino.
Więc ja bym proponowała, żeby naukowcy się wzięli za badaniem mięsa i wpływ mięsa na zdrowie człowieka, bo to zwierzę służy człowiekowi, a nie człowiek zwierzęciu. I żeby to było właśnie uczciwie załatwione. Dziękuję.
Pani Janino, bardzo dziękuję, ale to przecież, tak jak powiedziałem na początku, nie jest sprawa naukowców czy sprawa gospodarcza, tylko sprawa wybitnie polityczna. Także zostawmy w tej chwili rozstrzyganie tego. Proszę państwa, kończy się ta audycja. Panie doktorze, dwa słowa podsumowania i pozdrowienia. Bardzo proszę.
Wydaje mi się, że dalsze podtrzymywanie zakazu uboju rytualnego spowoduje, że straty dla rolników, producentów, setek tysięcy producentów bydła, również to się odbije w jakimś sensie na produkcji mleka, również utracimy już, ponieważ w tej chwili nie mamy niewiele rynków mięsnych, to utracimy doskonałe rynki halalowskie i koszerne.
Panie doktorze, kogo pozdrawiamy? Kogo pozdrawiamy?
Wszystkich producentów bydła przede wszystkim.
Panie Zbigniewie?
Ja miałbym taki apel do wszystkich rolników, do hodowców tego bydła rzeźnego. Idźmy, bo niedługo ci biorcy diet w Sejmie będą robić sobie kampanię, bo będą chodzić, będą przyjeżdżać na wasze tereny i pytajcie ich się, jak będą głosować, jakie jest zdanie w tej sprawie. I to może będzie najskuteczniejsze rozwiązanie. Chciałbym pozdrowić wszystkich rolników, wszystkich słuchaczy Radia Maryja, rodzinę z żoną na czele, no i chciałbym złożyć życzenia imieninowe mojej siostrze, która jutro obchodzi imieniny, wszystkiego najlepszego, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej. Siostra Lucyna, dziękuję bardzo.
Panie Antoni.
Ja uważam, że posłowie mają zobowiązania wobec swojego elektoratu, który ich desygnował do ich reprezentowania, nie tylko ich własnego zdania, ale do reprezentowania właśnie ludzi. I zwracam się do rolników i ludzi sympatyzujących, żeby do swoich posłów się zwracali w tej konkretnej sprawie, żeby głosowali za. Pozdrawiam moją żonę Urszulę, córkę Natalię, synów Jędrzeja i Antosia.
Jest jeszcze z nami pan Adrian Wojtyciak, kogo pan pozdrawia, panie Antianie?
Korzystając z okazji, chciałem pozdrowić swoją rodzinę, brata i wszystkich znajomych.
Dziękujemy bardzo. Proszę państwa, kończąc tą audycję, ja rozumiem, że ona jest bardzo kontrowersyjna, ona wzbudza wiele emocji. Natomiast, tak jak powiedział przed chwilą pan poseł, pan Antoni Grzebisz, że panowie posłowie nie reprezentujecie siebie, reprezentujecie nas. I to jest bardzo ważne. I chociaż rozumiem, że nie jestem w stanie przekonać panów posłów, to chcę do waszego zdrowego rozsądku się odnieść, że Polska, polski rolnik żyje coraz gorzej i że jeżeli ten jeszcze jeden rynek padnie, to naprawdę nie oszukujmy się, że Unia Europejska będzie od nas kupowała to mięso, które podobno w sposób inny można ubijać, chociaż tu pan doktor jednoznacznie powiedział, że jest taki ubój i dlaczego w takim układzie mamy takie problemy. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam, zapraszam przyszłą niedzielę do Siedlec. Ojcu Grzegorzowi dziękuję serdecznie za umożliwienie.
Panie redaktorze i panowie, że no, trzeba stawiać pytania, bo tak mówiłem, że coś wzbudza kontrowersje. No zawsze jak są dwa zdania, to już możemy mówić o kontrowersji. Należy rozmawiać, argumentować i szukać dobrego rozwiązania, tak, na te problemy, które pojawiają się.
Cieszylibyśmy się, gdyby się udało przekonać jednak osoby, które no, decydują o naszych sprawach, żeby również wzięli pod uwagę nasze zdanie. Nie?
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję panowie, szczęść Boże.